kolacjuwa.
Jezu, Gosia, coś ty na siebie założyła?
Wyobraź sobie, że tym razem to nie jest Gosia z tobą tutaj.
Zaraz, zaraz. To nie jest maska. O mój Boże.
Tak, zgadza się. Powróciłem.
Nie. Znaczy, ej, fajnie, dobra, super. Kuba wrócił, ale
widzę szczery entuzjazm na twarzy. Nie ufajcie jego słowom, to są wszystko fasady.
Ufajcie, w tej chwili uśmiecham się od ucha do ucha. A skoro już tutaj jesteś, Kuba, może opowiesz naszym wspaniałym słuchaczom, co dzisiaj mamy w planach.
Ach, dobrze, Nordin, już to zaczynam robić w takim razie. Dzisiaj mamy pełen, kurde, przegląd wszystkiego, co mamy do zaoferowania w kolacjuwie. Mamy zarówno film, teatr, gierki, książkę i jeszcze naszą polecajkę, więc... Kurde, już się powtarzam, ale do wyboru do koloru dzisiaj.
Po prostu uszom nie wierzę. Niesamowite, niesamowite.
I te kolory, niesamowite.
Ja nie mogę. Vive la solidarité entre le peuple. Vive la solidarité entre le peuple. Ivoirien, Burkinabé, Mauritanien, Sénégalais, Guinéen, Ghanaien. Vive la solidarité entre le peuple.
film. Zgodnie z zapowiedzią, drodzy słuchacze, mamy u nas film. Film będzie może nie taki zazwyczaj, który oglądamy w kinach, ale na pewno godny uwagi. Będzie on tym nam dzisiaj mówić Zuza Brzuska. I teraz możesz się pochwalić, o czym będziemy dzisiaj dyskutować, kolaborować, zanurzać się w
meandrach.
O, szukałem tego słowa. Dobrze.
Zatem będziemy rozmawiać, powiem prościej, na temat krótkometrażówki o nazwie Opal, która jest autorstwa nikogo innego jak samego Jacka Staubera. Przepraszam, jeżeli źle wymówiłam to nazwisko, ale wydaje mi się, że większości z was pewnie obiło się o uszy.
Wiesz co, bo mi się wydaje, że Kuba po jego minie myślę, że chyba trochę nie ogarnia, więc może przypomnisz mu, kim jest ten, on.
Tak, ten on to jest właśnie jeden z najbardziej znanych twórców takich, że tak powiem, niezależnych na YouTubie, którzy tworzą muzykę i animacje z plasteliny. Ale wracając do muzyki, to jest to bardzo specyficzne brzmienie.
Dlaczego jest takie specyficzne?
Dlatego, że bardzo trudno je opisać. Nie jest to taka konwencjonalna muzyka, tylko bardziej coś... Kurczę, tu mnie zagięło.
Tutaj Nordin, który, kurde, banan w studiu mi powiedział, że się nie znam, a okazało się, że to, uwaga, teraz mam spoiler, to on tak naprawdę zrobił głupią minę.
Przepraszam bardzo, ja tych oszczerstw nie będę przyjmował, zamiast tego skupmy się może na fabule rzeczonego tak. Opalu. Bo jak rozumiem, opal to nie jest rozkaz. Tylko to jest, chodzi o tutaj ten kamyk taki.
Nie do końca. Opal jest w zasadzie imieniem, a jak się później okazuje, to nim nie jest. Bo tak naprawdę opal to tytuł, którego można użyć wobec głównej bohaterki tego shorta, ale w rzeczywistości jest to Claire. I Claire to jest dziewczynka, która na samym początku jest ze swoją rodziną w domu, jest tam dziadek, matka i ojciec i oni ofiarują jej hamburgera. I ona tańczy z tym hamburgerem, jest to dość surrealistyczne i w pewnym momencie słyszy pewne dziwne dźwięki, taką bym powiedziała anielską melodię zza okna. I spogląda tam i okazuje się, że jest tam dom, do którego się udaje. I z początku może się wydawać, że ona właśnie opuszcza swój dom, żeby tam pójść, ale później dowiadujemy się, że w rzeczywistości jest to jej dom, do którego ona nie chce wchodzić i przez który przechodzi, że tak powiem, z wielkim strachem. I są tam jej członkowie rodziny, którzy... każdy jest bardzo specyficzny i po chwili dowiadujemy się, że tak naprawdę jest to dziecko zaniedbane.
Czyli rozumiem, że taniec z tym hamburgerem to była symboliczny sposób pokazania nas, że posiłek jest w pewnym sensie jej jedynym ciepłem, jedynym, co jest jej bliskie, jedynym, co jest jej przyjazne.
Właśnie ten symboliczny hamburger był jedynie wyobrażeniem, bo jak się potem dowiadujemy, ta dziewczynka w rzeczywistości go sobie wyobraziła, bo opal odnosi się do nazwy na billboardzie, który widzi z okna. I po prostu widzi tam hamburgera i szczęśliwą rodzinę. A jej rodzina jest tutaj właśnie, to są kluczowe postaci w filmie. Jest to dziadek, który jest ślepy i jest uzależniony od papierosów. I jak właśnie opal, czyli Claire wchodzi do pokoju, gdzie on siedzi, dowiadujemy się, że on jej nawet nie rozpoznaje. On tylko ogląda telewizję i przy okazji wykonuje bardzo chwytliwy utwór na temat swojego uzależnienia od papierosów i telewizji. I dokładnie wtedy ona jest poproszona przez niego, żeby mu podała paczkę papierosów, ale przestraszona ucieka po prostu z tego pokoju, przechodząc do ojca. I powiedzmy właśnie, on jest kolejną taką postacią, która budzi traumę u dziewczynki. Jest to pewnego rodzaju narcyz, który siedzi w komnacie luster. Dosłownie nazywa się to, jak on to nazwał, Reflection Chamber?
Jakby? Tak, Reflection Chamber. Tak.
Tak. I
rozumiem,
to też...
że nie siedzi tam, by zaznać prawdziwych refleksji.
Nie, nie, to jest... Znaczy, w zasadzie jest to człowiek, który wydaje się być uprzejmy, ale w rzeczywistości przekierowuje całą uwagę na siebie i nie zwraca uwagi na swoją córkę. I tak samo jest też, znaczy podobnie jest z kolejną postacią, czyli matką, która niestety tym razem jest akurat alkoholiczką i próbuje właśnie też się wysługiwać swoją córką, więc dziewczynka ponownie musi jakby przebrnąć przez kolejne pomieszczenie z kolejnym opiekunem, który powinien się nią opiekować, ale w rzeczywistości to ona musi zachowywać się jak ta dorosła i w końcu dociera do swojego pokoju, w którym właśnie dowiadujemy się, że ta cała wyobraźnia na temat tej szczęśliwej rodzinki, która była na początku, to tylko jej taka projekcja.
Generalnie bardzo ciekawa animacja, która mówi właśnie o tej dziecięcej traumie, która może się odziedziczyć właściwie po opiekunach i po ich problemach, co jest przekładanie problemów swoich na dziecka, ale to, co Zuza też powiedziała, w tej produkcji jest parę piosenek, wszystkie są utrzymane w bardzo unikalnym stylu Taubera i teraz jednej możemy wysłuchać teraz na zakończenie, żeby powiedzieć o, bym powiedział całościowo, zarówno fabularnie, jak i brzmieniowo, jak się prezentuje Opal.
Całościowo? Zwróciłabym uwagę na szatę graficzną, bo jest to coś naprawdę specyficznego dla Staubera. Mamy tutaj takie plastelinowe ludki, trochę takiej właśnie animacji poklatkowej i te postacie są takie dość makabryczne. Sama właśnie główna postać to nie jest taka typowa dziewczynka z warkoczykami, że tak powiem, tylko mamy taką śmieszną jakby pacynkę z takimi włosami po bokach głowy. Naprawdę wygląda mizernie i dosłownie reszta szaty graficznej przypomina tak, że właśnie o tej niepokojącej tematyce.
A powiedz proszę, ile mniej więcej ma ten film, skoro pomieściło się w nim tyle piosenek, tyle wątków?
Jest to tylko 12 minut.
O wow.
To dobra. Musical 12-minutowy i dlatego piosenki, które tam się pojawiają, trwają tak maks minutę.
No to jestem pod wrażeniem.
Będziesz jeszcze pod większym wrażeniem, kiedy wysłuchamy tego, co nam zaoferowali sami twórcy, właściwie pojedynczy twórca. They turn me down, now I live my nightmare. Gotta be seen by someone out there. And now I sit here in reflection chamber, fixing myself so that all can savor. Follow me. So I can shift a green drift with beauty and with grin. My sensation creates a foundation. God is in my skin. They turn me down, now I live my nightmare. Gotta be seen by someone else. Now I sit here in reflection chamber, cracking the world, it's next to see.
Kącik Mola. Oj, ale zaraz. Gdzie jest gość? Zaraz, nie, nie mówcie mi, że on... Nie, nie, nie!
Zostaliśmy sam na sam.
Kuba, o czym ty chcesz mi powiedzieć?
Ja o czymś, co bardzo lubię, jestem tego, można nawet powiedzieć, wielkim fanem, bo będzie to świat dysku Terry'ego Pratchetta. Chociaż powinienem nawet powiedzieć ser Terry'ego Pratchetta, bo został mu nadany tytuł.
O, wow. No, ale jak to mówią, ile w dysku, to w zysku, więc opowiadaj.
Pierwszy raz słyszę takie powiedzenie, ale dobrze, mogę zacząć opowiadać.
Ja tak mówię, teraz ty.
A, no to fajnie. W każdym razie, jest to bardzo rozbudowana seria, która jest tworzona od 83 roku i ostatnia książka została wydana w roku pod koniec 2020, więc faktycznie to jest bardzo długo kontynuowane i jest razem 41 aż książek w serii. I o czym w ogóle sama jest? Sama książka, a raczej właśnie seria książek, jest bardzo parodiowym, satyrycznym ukazaniem świata fantasy naszego klasycznego.
Właśnie, zanim powiesz dalej, ile to jest książek właściwie?
41.
O mój Boże.
41 książek, niechlubnie się przyznaję do tego, że przeczytałem każdą, z czego parę razy.
Cielecz.
No, trochę tak, ale generalnie bardzo fajne. I właśnie skupia się na tej parodii, na samym wyśmiewaniu na początku świata fantasy, a następnie zwracając uwagę na elementy naszego aktualnego świata, czyli na przykład na religię, na systemy władzy, na mechanizmy urzędnicze, tudzież nawet na samą ideę świąt Bożego Narodzenia.
Czyli jak rozumiem, nie jest to ciągła historia.
Nie, to nie jest ciągła historia, to nie jest zazębiająca się historia, ale można wyróżnić tutaj parę wątków. Parę wątków, które układają się chronologicznie faktycznie, jakby się chciało czytać te książki chronologicznie, to można by było pomieszać te wątki. I ja tak akurat czytałem, ale są jeszcze wyszczególnione parę wątków, które się układają w swoje własne oddzielne historie z początkiem i końcem. Jednak, żeby przeczytać książkę na przykład ze środka takiego wątku, nic nie stoi na przeszkodzie. Tam postacie nie jest potrzeba znać je wcześniej, żeby zrozumieć całą fabułę książki. Jest tutaj z takich głównych, jest wątek o straży w największym mieście tego świata, Ankh-Morpork, milionowym mieście, które jest charakteryzowane tym, że przez środek płynie rzeka Ankh, która jest już za bardzo zamulona, żeby się w niej utopić, ale za mało, żeby na niej cokolwiek uprawiać. Więc są opisy, jak na przykład policjanci obrysowują obrys kogoś, kto umarł na tej rzece, kredą. To jest już ten poziom zasyfionej rzeki.
Obrzydliwstwo.
Tak, jest cały cykl o wiedźmach, które sobie w małym państewku Lancre, to zależnie jakby się czytało, generalnie to jest taki trochę odpowiednik Szwajcarii, małe, bardzo, bardzo spokojne państewko, w którym sobie urzędują wiedźmy i mają misterne przygody, łącznie z elfami międzywymiarowymi, które przychodzą i chcą opanować małe państewko, no i im nie wychodzi. I co jeszcze? Jeszcze jedno z moich ulubionych serii, seria o tchórzliwym czarodzieju Rincewindzie, który łapie się bez przerwy w przygody, w które wcale nie chce się pakować, które kończą się na przykład odgonieniem inwazji demonów skarpetką wypełnioną piaskiem.
On też powinien się leczyć.
To ale prawda.
Cóż, no, opowiadasz, mówisz, że masz swoich faworytów, a powiedz, co w ogóle w serii do ciebie tak najbardziej dociera? Co ci się najbardziej w tym wszystkim podoba, w tym świecie dysku?
Do mnie to, co najbardziej dociera, to jest to, jak bardzo odnosi się do naszego świata właśnie w ten sposób nieoczywisty, ale zabawny jednocześnie. To, że zwraca uwagę na takie bezsensowne paradoksy, które faktycznie istnieją i normalnie, jak żyjemy, nie zwracamy na nie uwagi. Jak na przykład, co mogę powiedzieć, jest niewidoczny uniwersytet, to akurat jest taka instytucja magiczna w tamtym świecie. To mogę powiedzieć taką, to może nie jest aż tak bardzo, jakby to powiedzieć z angielskiego, relatable do naszego świata, ale jest tam wielka biblioteka akademicka.
Jakubie, słowo relatywny istnieje w naszym
ale
języku.
Ale relatywny jest takim zapożyczeniem z angielskiego, więc ja już się nie wolę nie kryć, że zapożyczam.
No dobrze.
Więc jest taka ogromna biblioteka, w której gubią się studenci. Gubią się studenci, gdy chcą wypożyczyć książkę na swoje zajęcia i już są całe plemiona studentów, które pomiędzy nieskończonymi półkami ciągle rozrastającej się biblioteki urządzają swoje małe państewka i próbują wyjść z biblioteki.
Dobra, to teraz mi smutno się zrobiło trochę, jak ja o tym słyszę.
A głównym bibliotekarzem w bibliotece jest orangutan, bo bibliotekarz raz dotknął złego tomu i zmienił się w orangutana. Akademicy proponowali mu z powrotem przemianę w człowieka, ale stwierdził, że życie orangutana w sumie bardziej mu odpowiada, niczym się nie przejmuje i łatwiej mu chodzić na wysokie półki.
Ej, nie, ja bym chciał, wolałbym być orangutanem. Jakbym no właśnie. Miał wybór, to też bym został, no.
Tak, ale jeszcze odnośnie tego odniesień do naszego świata, jest stamtąd bardzo dużo cytatów, które naprawdę oddają, bardzo je lubię, bardzo sobie nawet lubię czytać bez kontekstu, jak mam całą książkę z cytatami ze świata dysku. I jedną z takich najfajniejszych cytatów to jest książki Zadziwiające Maurycy i jego edykowane gryzonie. Bardzo parodia w tego fletnika, co opanowywał gryzonie są grom na flecie, tylko tamten fleciarz ma swojego kota, który mówi i to właściwie kot jest tym mastermindem za wszystkim i on mówi takiemu biednemu, smutnemu chłopaczkowi, który znalazł flet, co ma robić. To jest fajne, ale generalnie...
Do czego, jakiego problemu społecznego to jest komentarz?
To jest po prostu parodia tej bajki, mam wrażenie, ale jest tam jeszcze jedna dziewczynka, która jest bardzo zafascynowana bajkami, która bardzo jest zdania, że życie musi się potoczyć jak jedna bajka, albo po prostu nie będzie warte przeżycia, bo inaczej nikt nie przeżyje fajnej przygody. Więc ona w pewnym momencie rzuca zdanie, musisz się stać bohaterem swojej własnej opowieści, albo staniesz się tłem opowieści kogoś innego. I jak dla mnie to jest jeden z fajniejszych cytatów, naprawdę zapadł mi bardzo głęboko w pamięć i nadal, że tak powiem, powiesiłem go sobie nad biurku i bardzo lubię na niego patrzeć, gdy jest mi smutno.
Brzmi zaiste słodko, więc pozwól, że odrobinę tutaj goryczy dosypię, Jakubie. Powiedz mi, a czy w tej serii jest coś, co ci się nie podoba?
Może co najwyżej to, że się skończyła, bo już świętej pamięci Terry Pratchett zmarł i raczej nie będzie wydawał następnych książek. To jedyne, co mogę zarzucić temu twórcy. A teraz ja bym mógł jeszcze opowiadać naprawdę godzinami, ale musimy iść dalej.
No co za szkoda. Oj, oj.
Doprawdy, będę płakać.
Och, och.
Nadzieja to plan, on ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch. Ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas. On zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło. Nie było za późno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili.
Teatr.
Nordin, 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 tu jest Gosia.
Co?
Cześć.
Gosia, ja nie mogę, wróciłaś.
No, ale tym razem po drugiej stronie mikrofonu, a raczej po drugiej stronie stołu, bo strona mikrofonu jest ta sama, co zawsze.
No to tak. Mamy naszą Gosię Moraczewską w studiu i jak tu dżingiel już zapowiedział, będzie to mówiło o teatrze, będzie ten segment mówił.
Będę mówiło, no.
Będę mówiło.
W segmencie.
Tak jest teraz neutralnie.
W segmencie.
Tak.
Może zajść mi się mówieniem.
No dobrze, dobrze. Musical, o którym chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć, nazywa się Firebringer, czyli Nordin, jak to?
Ognioprzynosiciel, czy przynosicielka, bo tam już tam chyba jakieś podpowiedzi były.
Tak, słuchajcie, ten musical przyniosłam dlatego, przyniosłam go dlatego, że mamy niedługo Dzień Kobiet, a ten musical jest uznawany przez w ogóle krytyków, jak tylko wyszedł, to krytycy mieli takie, wow, ale fajnie przedstawiliście postaci kobiece, bo w nim jest większość obsady, gra postaci kobiece, identyfikuje się jako kobiecy i no i ich duża siła i rola przywódcza w tym musicalu jest brana jako coś, co po prostu istnieje. Tam nie ma żadnego girl power, idziemy, bo jesteśmy silnymi kobietami.
One są słabymi.
No nie, one są właśnie bardzo silne, ale nie muszą tego nikomu udowadniać. Słuchajcie, to jest musical o jaskiniowcach.
To kocham, znaczy, jaskiniowców, opowiadaj dalej.
No, to jest musical o wczesnych Homo sapiens i o tym.
Jak wczesnych?
No słuchaj, tego nie ma dokładnie określonego, bo cała otoczka tego musicalu jest taka dosyć komediowa, taka, że nie wiemy dokładnie, który mamy rok, nie wiemy dokładnie, czy to się w ogóle mogłoby wydarzyć, raczej tam są elementy fantastyczne, no i dużo humoru opiera się na takim troszeczkę slapstickowym podejściu do kawałów.
Uga, buga i maczuga, no.
Troszeczkę tak, tam jest nawet taka postać, która jest taką parodią silnego mężczyzny, który poluje na bizony i śmierdzi. Także mamy takie...
Ktoś musi
śmierdzieć, to prawda. Każdy z członków plemienia tych wczesnych Homo sapiens wykonuje jakieś zadanie. Tylko że w pewnym momencie Zazalil, taka zbuntowana członkini tego plemienia, mówi, ale ja nie chcę. Mi się nie chce dzisiaj nic robić. Chciałabym się zająć tańczeniem, które wymyśliła wczoraj moja koleżanka. I wtedy przywódczyni plemienia mówi, nie, to jest absolutnie niedopuszczalne. A ona śpiewa piosenkę, którą zresztą przyniosłam do studia, także usłyszymy ją po całym tym segmencie. Śpiewa piosenkę o tym, że ja nie chcę wykonywać swojej pracy, chcę troszeczkę odpocząć. I rozwala cały system. Jeszcze bardziej wszystko się komplikuje, kiedy w jej włócznie uderza piorun i odkrywa ogień. I to jest troszeczkę taki komentarz o tym, jak niszczymy środowisko i w ogóle tam są takie wątki, ale wszystko jest utrzymane w takim właśnie komediowym stylu, więc to nie jest tak, że nam się wpycha do głowy, że dbajcie o swoje środowisko.
Pamiętajcie,
i wykorzystujcie...
Pamiętajcie, dzieci, nie trzymajcie swoich włóczni do góry.
Tak. Pamiętajcie, żeby nie wybijać wszystkich mamutów na mięso, bo tam właśnie pojawiają się takie problemy, że ogień przyczynia się do tego, że polują na więcej mięsa i zatruwają swoją wodę, bo wrzucają te wszystkie resztki i kości do rzeki, z której pili, a potem w ogóle okazuje się, że nie chcą wykonywać swoich poprzednich zadań i gapią się tylko w ten ogień, bo on jest fascynujący przecież.
Ale przecież
tak...
babcia mówiła, nie patrz w ogień, bo się posikasz w nocy.
Tak.
Straszny nie komentarz mów mi, że... na temat współczesnego społeczeństwa.
Na temat współczesnego sikania w nocy.
Ale na szczęście... No, nie będę tutaj może za bardzo spoilerować, ale nasi Homo sapiens wyciągają lekcje z tych wszystkich przygód, które przeżywają w tym wydanym w 2016 roku w ogóle musicalu, który możecie obejrzeć w internecie, jeśli wpiszecie Firebringer w wyszukiwarkę. On jest dostępny za darmo. Polskie napisy chyba też są.
Czyli muszę wpisać ognionioszczka i wtedy będą polskie napisy.
Chyba raczej nie. Co ciekawe, ten musical jest dostępny także. Można wykupić licencję i wystawić ten musical na przykład w liceum. Także to jest bardzo ciekawa rzecz, którą Team Starkid, czyli autorzy tego musicalu zrobili, bo bardzo wiele szkół w Stanach się zajmuje wystawianiem musicali, żeby szkolić nowe pokolenia aktorów.
I jaskiniowców.
Jaskiniowców też.
jaskiniowcy mogą być.
We got work to do. Got work
I don't really want to do the work today. I don't really want to do the work today. I don't really want to do the work today. I don't want to do the work today.
I don't really want to do the work today. I don't really want to do the work today. I don't really want to do the work today. I don't want to do the work today.
Just figured out how to move, how to sing, how to groove, and now you're telling me I gotta work today. You know that feeling when you find a thing that blows your mind, and next thing you know, they wanna take it away.
Yeah, but you heard what Jamila said.
I know.
We gotta work to get ahead.
Our people have
to go.
Girls, let me reiterate. I know it's hard to just work with no play. I hope we all understand the importance of what we do and how this world is full of obstacles we gotta work through. We got so much to do already, you and me have made discoveries that have helped our kind in so many ways.
Jamila.
Yeah. I hope you're feeling proud. We're working through the shroud of mystery and our history's growing every day.
Come on, Jamila, you know we're just messing with ya.
I got the best job, cause I'm in charge of food. I gotta eat everything to find out what tastes good.
Don't eat that!
No one eat that!
When I'm not kicking it, I sit and stare at the grass and let the time pass to find out how it grows.
And?
I still don't know.
Oh.
I still don't know!
We've been watching our shadows every day. We notice when the sky's they go away. We're trying to explain.
What could they be? These dark spirits that follow us? No matter how fast we run, they are trying to swallow us. Run! Run, they are dark spirits!
Doctor,
they will
hey,
pull
doctor,
you down!
Hey,
only
hey,
the duck
hey,
can...
Doc.
I'm sorry, Jamila.
It's okay. It's okay.
Thank you.
Yeah.
I
yeah.
love you.
Okay. All right, you know what, everyone? We're gonna be fine. Listen.
So many wondrous things here for our kind. A world of tools and knowledge left to find. And I hope to bring you there, because you know how much I care. So we'll join each other hand in hand and try to help ourselves to understand. This world is what we make of it together. The dawn of our time. We are mankind with the gift of a greater mind.
This is the dawn of our time. We are womankind with the gift of a stronger mind.
Polecajki.
A dzisiaj w naszych epickich polecajkach, Zosia Walder opowie nam o...
Invincible.
O.
Widzę zainteresowanie żywe, malując się na twarzy.
Wreszcie coś o superbohaterach i to nie mówię o nich ja. Daj mi tę chwilę.
dobrze, już.
Tak, ogólnie mam wrażenie, że jest trochę przesyt, jeżeli chodzi o kino superbohaterskie i wszyscy teraz, jak usłyszeli, superbohaterowie, o Boże, znowu.
Nie.
Natomiast, nie?
Nie.
Okej, to może tylko moje wrażenie. Natomiast mi wydaje się, że jest już trochę dużo pozycji w tym gatunku. Natomiast ta jest szczególna. Ponieważ nie wiem, czy tutaj kojarzycie The Boys.
Aj. Tak.
Ano, zdarzyło się.
Tak,
zdarzyło się, chłopaki.
Tak jak, jeżeli kojarzycie ten serial, no to Invincible jest takim The Boys, ale do kwadratu.
Aż tak?
Ponieważ jest to animacja.
No i to jest właśnie kwadrat.
I wszystko jasne.
Wszystko jest zaiste jasne. Takie kwadraty lubię. A powiedz mi, co ty lubisz w tym Invincible?
Żeby powiedzieć o tym, co lubię, muszę najpierw powiedzieć, o czym jest samo Invincible. Ponieważ, no tak jak The Boys, to trochę dekonstruuje koncept superbohaterski, ale jest w stanie się trochę dalej posunąć w tym, ponieważ animacja daje wielkie pole do popisu, jeżeli chodzi na przykład o graficzną przemoc.
Let's go!
No, ponieważ tutaj jest taka typowa historia nastolatka, trochę coming of age, jakieś tam jego perypetie, kiedy dostaje supermoce po swoim ojcu, który jest trochę takim supermanem tego świata.
Wąsatym,
tak. Co niestety ma też inne konotacje, ale tutaj już będę wchodzić w spoilery, więc może niekoniecznie. Tak, tutaj to jest po prostu taka polecajka. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, no to musi obejrzeć.
Myśl, Kuba. Nie możemy pokazać w kolacjówie spoilerów przecież. No.
Dokładnie.
Umieram.
Tutaj też nawiązanie do cudownego mema, który powstał z tego właśnie serialu. No ale oprócz takich zwykłych, codziennych perypetii takiego naszego Invincible właśnie, głównego superbohatera.
Mark Grayson się nazywa.
Tak, Mark Grayson, który przyjął sobie ksywkę Invincible. Za co...
Czyżby był w istocie taki niepokonany, jakże tak twierdzi?
Za co wiele osób, z którymi przyszło mu później walczyć, no mu to bardzo wytyka, że wcale aż taki niepokonany jednak on nie jest. No ale oprócz jego takich codziennych problemów i też związanych z tym, jak pogodzić życie superbohaterskie i zwykłe życie nastolatka, mamy też... bardzo ciekawą historię, która gdzieś tam się, taki plan B, powiedzmy, pojawia, mianowicie jego ojca. Ponieważ, tak jak już wspomniałam wcześniej, jego ojciec jest takim supermanem tego świata. Nazywa się on Omni-Man. No i jest on przepotężny. I powiedzmy, że chroni Ziemię.
Hurra, bohater!
Tak, no... Jak później można się przekonać, jest z tym parę problemów. Ale tutaj już wchodzilibyśmy w spoilerowe terytorium.
No właśnie, Kuba.
Może jestem tylko tutaj wyśmiewany i wytykany pelcem. No ja nie wiem, co się
ja bym się na tym miejscu cieszył, że jeszcze ci nie pobiłem. Proszę, Zosiu, kontynuuj.
No tak, ponieważ to już jest w pierwszym odcinku zarysowane, że Mark Grayson, a właściwie przez... jego ojciec, no nie jest człowiekiem. Jest on...
Wiltrumianinem, jeśli tak...
Tak, chyba tak to by się tłumaczyło po polsku. Ja oglądałam po angielsku, ale wydaje mi się, że tak by to brzmiało w naszym języku. Jest to, przynajmniej tak nam opowiada ten ojciec, a właściwie swojemu synowi i swojej żonie, że jest to po prostu cudowna rasa z cudownej planety, która jest właśnie...
Cudowna,
no niepokonana, zażegnali wszystkie wojny, nie ma tam chorób i oni po prostu wybierają sobie różne mniej zaawansowane ewolucyjnie planety, żeby je po prostu opiekować się nimi.
I jak idzie z Ziemią?
Oczywiście bardzo dobrze, no bo ten nasz Omni-Man razem z takimi, tam się nazywają strażnicy globu, taka powiedzmy Liga Sprawiedliwości, no to oni...
Z dyskontu, no.
Tak. Oni no, bronią Ziemi i wszystko powinno być super.
Jak na superbohaterów przystało, ale coś czuję, że wszystko nie jest super.
Tak, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli osoba... która usłyszała o tym serialu dużo i słyszała, nie słyszała spoilerów, ale słyszała, że wszystko jest, że jest świetny serial i żeby obejrzeć, to tak gdzieś do końca pierwszego odcinka może się nie wkręcić. Ale właśnie na końcu odcinka dzieje się coś, co sprawi, że po prostu nie będzie można się oderwać
można
od dalszych
odcinków.
Można
powiedzieć, że to jest rzeźkie odświeżenie od klasycznych historii superbohaterskich. Czyż nie tak?
Nie mogę się zgodzić bardziej.
Teraz to się lekko przestraszyłem, ale jednocześnie jest taki suspens, takie napięcie nabudowane. Podoba mi się.
Zaraz, Jakubie. Suspens?
Złapał mnie na hipokryzji.
Uwielbiam mieć rację.
Idę się zatoczyć. Idę się zatoczyć do następnego segmentu. Możecie mnie tam znaleźć. Zapraszam do Kierek. There's a room in a hotel in New York City that shares our fate and deserves our pity. I don't want to remember it all, the promises I made. If you just hold on, hold on, hold on, hold on, hold on.
Granie.
Dzień dobry, pani Natalio Rucińsko. O czym będzie pani dzisiaj opowiadać?
Będę opowiadać o grze.
O jakiej grze?
Tomb Raider.
Wow. Osiągnęliśmy śmieszność, wow. W końcu się nam udało.
Brawo, brawo, jej.
A dokładniej o remasterach trzech pierwszych części właśnie.
No to słuchaj, ja jestem na przykład bardzo ciekawy, bo ja nigdy nie grałem w Tomb Raider. I tam się faktycznie te tomby rajduje, czy to tylko tak chwyt marketingowy?
W większości powiedziałabym. Ponieważ no nie zawsze biegamy po grobowcach czasami. Na przykład odwiedzamy Arena 51.
Arena 51?
Tak. A dokładniej w trzeciej części tak się dzieje.
Czyli rozumiem, jakieś kosmity?
Dobrze, ale idźmy tak od szczegółu do ogółu. O czym jest cała seria, można powiedzieć?
Cała seria polega na tym, że mamy, prawda, panią archeolog, Brytyjkę, bardzo bogatą.
No, już jej nie lubię.
Lara Croft, która niby na początku mówi, że robi to tylko dla sportu, no ale jednak z każdą częścią gry ona coraz bardziej w to wchodzi, że tak powiem.
Czyli rozumiem, klasyczna brytyjska przygoda.
Trochę w tym siedzi już.
Trochę w tym siedzi, tak? Zwiedzanie świata i tam tak, pamiątka, pamiątka tu, pamiątka tam.
Dokładnie od
96. O wow, to faktycznie starość.
A kiedy zostały wydane remastery? One są niedawnym tworem, czy już jakiś
Bardzo
czas?
Niedawnym, w lutym.
O, no to w ogóle jesteśmy na bieżąco z tym.
Dokładnie, świeżynka. Z tego co pamiętam, chyba w walentynki nawet wyszły.
Jak urocze.
No.
Tak. Pierwsza część polega na tym, że szukamy Skion. To jest taki bardzo stary artefakt jeszcze. W ogóle tam istnieje Atlantyda. Od tego zacznijmy.
Gdzie nie istnieje, powiedzmy.
Raz, żeby się
w drugiej części szukamy takiego sztyletu. Nazywa się Dagger of Xian. I jesteśmy tam w Chinach, w różnych częściach globu, a w trzeciej części szukamy 5 odłamków meteorytu. Stąd Arena 51.
Czy to jest klimatycznie gra nieco podobna do Uncharted, utrzymanego w podobnych klimatach, czy...?
Wydaje mi się, że tak. W sensie, bo Uncharted mi się wydaje, że jest podobne do tych najnowszych części, prawda? A głównie ze względu na grafikę. Jednak kiedy Uncharted powstawało, to były głosy, że prawda, mogli się inspirować Tomb Raiderem.
A swoją drogą, Tomb Raider, jak rozumiem, jest inspirowany filmami o Indianie Jonesie. Czy tak, czy jednak...
No, bo na początku ogólnie to miał być mężczyzna, ale właśnie twórcy stwierdzili, że będzie to za duże podobieństwo do Indiana Jonesa, dlatego zmienili na kobietę.
Chytre, chytre.
Jeszcze zmienili z Amerykanina na Brytyjczyka, to w ogóle...
No to już trochę przesada moim zdaniem, ale cóż, no trzeba być postępowym w końcu.
Tak, taki smaczek dla polskich fanów Tomb Raidera. Model tej nowej Lary Croft stworzył właśnie Polak, Konrad Majewski.
Ponieważ... Polska górą,
zaraz,
Polska
zaraz.
Górą.
Stworzył model, w sensie nie, że na nim wzorowano model Lary Croft, tylko...
Nie.
A, dobra, bo już...
On go stworzył, również modele kilku pobocznych postaci oraz był odpowiedzialny za dopasowanie ruchu ust do dialogów. Tak samo te remastery to jest jakby pierwszy raz, jak w tych oryginalnych częściach mamy polskie napisy.
O, to też jest przydatne dla wszystkich tych, którzy nie są aż tak biegli, żeby zrozumieć dobrze fabułę.
Tak.
A co jeszcze zmieniają remastery? Czy coś zmieniają w samej fabule, w mechanice, czy to są raczej takie marginalne zmiany pod względem tylko silnika i grafiki?
Fabule absolutnie nic nie zmieniają, ponieważ to jest tylko, prawda, odnowione grafiki. Tutaj tylko troszeczkę się zawiodłam, ponieważ cutscenki nie są zrobione na nowo, tylko są jakby przez AI poprawione tylko do dzisiejszych monitorów. Także mogli się troszkę bardziej postarać.
No jak taki klasyk staruszek, no to już kurde szacunku mogli trochę dać faktycznie. Mm-hmm. A powiedz mi, czy ty grałaś w którąkolwiek z części?
Przeszłam jedynkę i dwójkę całość, a trójkę tylko częściami.
I jak byś oceniła rozgrywkę samą w sobie?
Mi się bardzo podoba.
Krótka piłka. No.
Tak. W sensie, bo pierwszą częścią ogólnie Tomb Raidera, jak przeszłam, to była ta z 2006 legenda i ją przeszłam chyba 15 razy. Ale to nieważne. Ale pamiętam jedynkę, oglądałam Let's Play'e i po prostu zakochałam się wtedy w całej serii gier.
Zrozumiałe. A w te nowsze już grałaś, czy jeszcze po prostu jesteś podekscytowana faktem powstania samego?
Ja ogólnie wszystkie przeszłam, oprócz trójki.
A, ale chodziło mi o remastery stricte, czy już...
Tak, tak, grałam.
O, no to też fajnie. Czy są u nich jakieś jeszcze opinie, które wynikają z tego, od innych użytkowników, którzy już się zaznajomili?
Ogólnie odzew jest bardzo pozytywny, jednak takim minusem może być to, że jakby twórcy poszli bardzo w realizm, że niektóre lokacje są bardzo ciemne. Tak jak na przykład jesteśmy w jaskini, a nie ma dostępu ani do żadnej latarki, ani nic, więc na przykład trzeba podnieść klucz i ktoś, jeżeli gra w tą wersję po raz pierwszy, nie grając w te oryginalne, no to praktycznie ich tam nie widać. I więc może się zatrzymać w jednym momencie na godzinę.
I tak jak gracz może zatrzymać się w jednym momencie na godzinę, tak my niestety musimy zatrzymać naszą wspaniałą audycję.
Musimy biec z biegiem czasu po prostu.
I zremasterować się jak najprędzej.
Tak. Ale. Zanim się jeszcze zremasterujemy, chciałem wspomnieć o jednej rzeczy. Gosia mówiła o Dniu Kobiet, co też jest oczywiście bardzo ważne, fajne. Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim kobietom,
niech żyją,
które będą
kobiety
świętowały w ten dzień. Ale za 3 dni będzie jeszcze jedna ważna uroczystość. Będzie trzeba garnitur założyć, bo będzie rocznica powstania kolacjówy.
Ja założę Nelsona. Tobie, Kuba.
A ja w garniturze będę bardzo dumnie to reprezentował w takim razie. Dzisiaj Jakub Sopyło
i Nordin Sekar.
Kolacjowa.